Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiał będę o organizacjach pozarządowych, czy zawsze działają zgodnie z tym, co deklarują w statucie, z gośćmi. Witam pana Marcina Kuberkę, dziennikarza.
Dobry wieczór.
W naszym studiu w Poznaniu, a z Warszawy łączy się z nami pan Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Zacznijmy od informacji, jaką dystrybuowało ostatnio Ordo Iuris, Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris, dotycząca, i to była informacja, grzywny, jaką sąd wymierzył znanej i poważanej Fundacji Stefana Batorego na wniosek Instytutu Ordo Iuris. Bardzo proszę, panie prezesie, gdyby pan nam powiedział, o co chodziło w tej grzywnie, skąd taka kara została nałożona na Fundację Stefana Batorego.
Mniej więcej rok temu zadaliśmy sobie pytanie o to, w jaki sposób Fundacja Batorego zarządza i dystrybuuje znaczące środki, bo blisko 130 milionów złotych, pochodzących z tak zwanych grantów norweskich, funduszy norweskich. Niestety Fundacja Batorego nie chciała nam udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, które jej zadawaliśmy, a zadawaliśmy te pytania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej, bo środki te są jak najbardziej środkami publicznymi. Doszło do sytuacji, w której zmuszeni byliśmy wystąpić na drogę sądową, zażądać od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzenia, że Fundacja Batorego ma obowiązek transparentności i jawności w zakresie wydatkowania środków funduszy norweskich. Niestety Fundacja Batorego naszej skargi, którą trzeba złożyć za pośrednictwem takiego podmiotu, nie przekazała do Sądu Administracyjnego w terminie i dlatego złożyliśmy wniosek o zdyscyplinowanie Fundacji Batorego grzywną. No i pomimo tego, że Fundacji broniła jedna z największych kancelarii, sąd co prawda symboliczną grzywnę, ale wymierzył, stwierdzając, że doszło do naruszenia prawa, naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fundacja Batorego oczywiście skargę w końcu przekazała i teraz będziemy czekać na rozpoznanie naszej skargi i jasne stwierdzenie przez sąd administracyjny, że fundusze norweskie rozdawane, dystrybuowane przez Fundację Batorego są środkami publicznymi i powinny być jawne. Powinniśmy wiedzieć, kto je rozdaje, w jakim trybie je rozdaje, jacy eksperci decydują o tym, kto dostanie te pieniądze, bo mamy bardzo poważne zastrzeżenia do tego, gdzie one trafiały.
To dwa pytania tutaj mi się nasuwają. Pierwsze to jest, dlaczego Fundacja Batorego tak zwlekała z ujawnianiem tych informacji, skoro jest instytucją publiczną, jak tutaj wspomniałem, działającą no już dość długo, jedną z pierwszych właściwie takich organizacji pozarządowych. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie to pytanie o fundusze norweskie, bo może wyjaśnijmy też naszym słuchaczom, co to właściwie są te fundusze norweskie.
Zacznijmy właśnie od funduszy norweskich, bo przez całe lata mówiono bardzo o nich wiele. Rzeczywiście finansowano z nich bardzo wiele szczytnych inwestycji, takich jak inwestycje drogowe, mosty, ale to są jednak inne fundusze norweskie od tych, którymi zarządzała Fundacja Batorego. Co do zasady, granty norweskie są zapłatą, którą winni nam są Norwegowie w zamian za to, że mają dostęp do naszego rynku. Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej i dlatego w zamian za dostęp do rynków poszczególnych krajów Unii musi im płacić funduszami norweskimi.
Czyli to wyjaśnimy może jasno, nie jest to dobra wola państwa norweskiego, które po prostu przeznacza taką część swoich środków, tylko to jest jakby Norwegia jest zobligowana za dostęp do unijnego rynku do właśnie jakby przeznaczenia
tak
tych pieniędzy.
Norwegowie chcą handlować bez żadnych limitów z polskim rynkiem i w zamian za to płacą funduszami norweskimi. Ale mają jednak pewien głos istotny w tym, w jaki sposób te fundusze są w Polsce wydawane. I do zarządzania funduszami norweskimi skierowanymi do organizacji społecznych wybrali organizację założoną przez George'a Sorosa, czyli Fundację Batorego. I tutaj pojawił się bardzo poważny z naszej perspektywy problem, bo Fundacja Batorego funduszami norweskimi kwotą ponad 130 milionów złotych na przestrzeni 4 lat dysponowała w sposób, który wedle naszej opinii jest bardzo daleki od bezstronności. Przede wszystkim trafiały one głównie do wielkich miast Warszawy i Krakowa, a pomijały całą Polskę mniejszych miast, wsi, regionów, gdzie organizacji społecznych jest również bardzo wiele, bo wcale w Warszawie nie ma ich najwięcej, ale gdzie o środki dla organizacji społecznych jest bardzo trudno. O wiele trudniej niż w Warszawie czy w Krakowie, gdzie jest bardzo wiele przedsiębiorców, którzy chcą tego typu organizacje wspierać.
Ale jak rozumiem, to nie jest jedyny zarzut pod adresem sposobu, w jaki Fundacja Batorego te środki dystrybuje, bo z raportu, który przygotował Instytut Ordo Iuris, wynika, że też pewne, no powiedzmy, światopoglądowe opcje były preferowane przy wyborze. Czy mógłby nam pan pokrótce ten problem wyjaśnić, bo to jest właśnie w raporcie, który państwo przygotowaliście.
Tak, rzeczywiście zarzut kupienia tych środków w tych dwóch wielkich miastach z pominięciem reszty Polski był pierwszy, ale równie ważnym zarzutem była daleko idąca ideologizacja wydatkowania tych środków. One po prostu trafiały do radykalnych organizacji lewicowych. Oczywiście nie wszystkie, bo mniej więcej 1% tych środków trafił również do organizacji kojarzonych jakoś z Kościołem katolickim, ale z reguły wówczas na projekty przeciwdziałania przemocy w domu. Natomiast znaczące środki trafiły do organizacji bądź to feministycznych, chociażby na informowanie o metodach przeprowadzania aborcji, albo do organizacji LGBT, które promowały środowiska homoseksualne, prowadziły zajęcia w szkołach, prowadziły różnego rodzaju inny lobbying organizacji homoseksualnych, ale na przykład trafiło ponad 200 tysięcy złotych do organizacji, której celem było usunięcie religii ze szkół, czyli cel całkowicie sprzeczny z konstytucją, która gwarantuje religię jako jedyny zresztą przedmiot gwarantowany w szkołach w naszym kraju. Tych celów głęboko ideologicznych było niezwykle dużo. Trudno było powiedzieć, w jaki sposób one wspierają społeczeństwo obywatelskie, atakując czy to tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny gwarantowanego artykułem 18 Konstytucji, czy to obecność religii w szkołach, czy to promujące aborcje, czy to promujące środowiska LGBT. A jednocześnie wyraźnie było widać, że środki nie trafiały do organizacji o bardziej konserwatywnym charakterze i tożsamości, a tam, gdzie trafiały do organizacji jakoś kojarzonych z Kościołem katolickim, to właśnie ten 1%, listek figowy, to trafiały na cele w żaden sposób niezwiązane z ochroną przed dyskryminacją na przykład rodzin wielodzietnych, albo na ochronę przed dyskryminacją osób powołujących się na klauzulę sumienia. Tam trafiały na cele całkowicie neutralne, takie jak właśnie przeciwdziałanie przemocy domowej czy wykluczenie kobiet. I to był poważny nasz zarzut.
To mam pytanie teraz do pana Marcina Kubeki, bo sytuacja ta nie dotyczy tylko Polski, ale też innych krajów środkowej Europy, Węgier. Państwa te, Węgry i Polska, podjęły próbę takiej renegocjacji operatora tych środków, no, odebrania jakby tych tym operatorom, tym organizacjom, które jak w przypadku Fundacji Stefana Batorego, które tutaj, jak wykazuje ten raport, no nie do końca są rzetelne i jednak różnicują pomiędzy podmiotami, do których te pieniądze trafiają. Jak ta sytuacja wynika, jak ta sytuacja wygląda? Czy udało się tych operatorów zmienić?
Więc Viktor Orban zaczął swoją politykę w ostatnich latach. Zdefiniował to ze związku z napływem imigrantów, że jego głównym przeciwnikiem jest George Soros i jego fundacja Otwarty Dialog. I w czasie nawet ostatniej kampanii do parlamentu głównym tematem była sprawa imigrantów i fundacji Sorosa. I to zdefiniował jasno, że to jest wróg i trzeba się go pozbyć.
Otwarte społeczeństwo, tak?
Otwarte społeczeństwo.
Nie, otwarty dialog, bo tutaj jest... O otwartym dialogu będziemy jeszcze mówić, ale to nie jest...
Trochę inna historia. Ja już powiązana osobą fundatora. I Węgry się z tym zmagały. Jako pierwsze chyba podjęły w regionie jakieś kroki, jakąś próbę usamodzielnienia się z jakiegoś zdefiniowania na nowo tych stosunków. Chociaż taki przypadek też, jeśli chodzi o rozdział funduszy, Czechy przeprowadziły. Im się udało, w przeciwieństwie do Polski, która w tej chwili jest w trakcie negocjacji ciężkich. A wracając do Polski grunt, no PiS, Prawo i Sprawiedliwość zdefiniowało w swoim programie wyborczym sprawę trzeciego sektora, bo ta sprawa w ogóle była nieruszana od 1989 roku w zasadzie i była oddana jakby w gestię środowisk lewicy solidarnościowej i postkomunistów, ale głównie lewicy solidarnościowej, kojarzonej, który był Fundacja Batorego, Unia Demokratyczna, później Unia Wolności, więc to całe środowisko plus Gazeta Wyborcza. No moim zdaniem dzięki w ogóle, że PiS zajął się tym problemem, była postawa czy profesora Piotra Glińskiego, który zajmował się długie lata trzecim sektorem. No i on napisał ten program, żeby tą sprawę uporządkować. No i dzięki temu powstał Narodowy Instytut Wolności w zeszłym roku w listopadzie na mocy ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. No i jednocześnie tutaj prawa strona się w końcu nabrała trochę ciała, się zjednoczyła. Też powstała Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej, w skrócie KIPR, która no jednym chyba z głównych też wiodących organizacji jest Ordo Iuris. No bo tak swoją drogą, gdyby nie...
Od samego początku jesteśmy rzeczywiście z Kiprem.
W ogóle gdyby chyba nie Ordo Iuris, to nikt by się nie zajął na poważnie Fundacją Batorego, bo to niby wiadomo, że ten problem jest, ale to musi być...
No to może postawmy takie pytanie, dlaczego właśnie nikt do tej pory Fundacją Batorego się nie zajmował? Przecież jest to instytucja, która działa bardzo długo. Te fundusze, no one są rozdzielane od momentu, kiedy jesteśmy członkiem Wspólnoty Europejskiej, ale tutaj wcześniej jakby takich kroków nie podejmowano. Dlaczego dopiero teraz te działania zostały podjęte?
Ja myślę, że nie dostrzegano tego problemu. Po prostu politycy byli zajęci zdobywaniem władzy, próbą czy jej utrzymania. Mówię o szeroko pojętej prawicy. I to z tymi sprawami fundacji nawet trzeciego sektora nawet nie zajmowało się prawicowi dziennikarze się nie zajmowali. No było ich niewielu, ale jakoś nie znam żadnego specjalisty, który...
Zwróćmy też uwagę, że organizacje społeczne po stronie konserwatywnej zaczęły powstawać mniej więcej 5, 6, 7 lat temu. To był 2010-2011 rok. Wtedy nastąpił wysyp organizacji prorodzinnych na przykład, które dzisiaj bardzo są mocnym głosem rodzin i bardzo mocno wspierają reformy prorodzinne. Ale też powstało bardzo wiele organizacji watchdogowych. Court Watch Polska na przykład, który obserwuje działalność wymiaru sprawiedliwości od szeregu lat. Takich organizacji wcześniej nie było. Wcześniej właściwie całe społeczeństwo tak zwane obywatelskie było organizowane przez Fundację Batorego i przez inne przybudówki soroszowe poprzez finansowanie, czy to bezpośrednie przez George'a Sorosza, czy poprzez fundusze norweskie. A zatem powstawały takie projekty obywatelskie, które de facto były inspirowane z góry i które symulowały społeczeństwo obywatelskie, dając pewne oczywiście poparcie dla liberalnych rządów i dla socjalistycznych ugrupowań politycznych.
Czy można powiedzieć tak, że ta strona prawa, konserwatywna, jakby no trochę za późno się obudziła, że jakby została ta sfera, strefa organizacji pozarządowych właściwie oddana no, tej jednej opcji światopoglądowej? Czy to jest taki wniosek, który można wyciągnąć z tych...
Trudno mówić, czy za późno się obudziła, bo...
Marcin Kuberka i potem poproszę pana Jerzego Kwaśniewskiego.
To na każdym etapie, w różnych segmentach można dostrzec. Z mediami, jak sprawa wyglądała z mediami, jak sprawa wyglądała, nie wiem, no, z kulturą na przykład. O, to przecież to w zasadzie pan ma rację, że te... Znaczy ja nawet nie wiedziałem, że jest taki boom, poprawy prawej stronie, szeroko pojętej oczywiście, ale rzeczywiście ten 10 rok to był ten katastrofa smoleńska, ona naprawdę wyzwoliła na wielu płaszczyznach eksplozję jakiejś organizacji, jakiegoś obudzenia się i działania, pobudziła do działania po prostu. Ale trzeba też wiedzieć, że no, dopiero od 2015 roku można było się w zasadzie zająć sprawą trzeciego sektora. Bo to przecież to było w gestii liberalnej lewicy i w zasadzie no, nie było jak wtedy, chociaż tutaj były w czasie uchwalania ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, no, były jakieś głosy, były debaty i tak dalej, ale w zasadzie tutaj nie było jakiegoś ogromnego sporu takiego jak dotyczący ustawy o sądownictwie na przykład, nie? Że to przeszło trochę...
To może wróćmy jeszcze do trzeciego sektora. Czy właśnie to jest jakby takie zaniedbanie tej prawej strony, pan Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris?
Wydaje się, że po 1989 roku Polacy zachłyśnięci wolnością nie myśleli o budowie organizacji społecznych. Zajęli się robieniem biznesu, zajęli się realizowaniem tej swojej wolności, której byli pozbawieni przez półwiecze. I zajęło to rzeczywiście blisko 15-20 lat, zanim ten oddolny ruch, taka potrzeba organizowania się, czy to w organizacji przedsiębiorców, czy w organizacji rodzinne, czy w organizacji realizującej jakieś lokalne cele, chociażby budowę mostu w gminie, te ruchy zaczęły istnieć i wydaje się, że tego nie można było przyspieszyć. Tę próżnię w międzyczasie oczywiście zagospodarowały środowiska lewicowe, ale one nie budowały prawdziwych organizacji społecznych, tak jak mówiłem. One budowały pewne twory, które symulowały życie społeczne, ale były finansowane przez podmioty zagraniczne, były finansowane przez jakieś korporacje lewicowe, organizacje lewicowe i rzeczywiście symulowały istnienie społeczeństwa obywatelskiego. A takie prawdziwe społeczeństwo, oddolne, powstające od kilkunastu lat, teraz bardzo dobrze widać i też ta wspomniana Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej jednoczy właśnie te organizacje rzeczywiste. To są organizacje, które funkcjonują przez szereg lat, najczęściej w swoim lokalnym środowisku, dały się poznać, często nie korzystały z żadnych środków publicznych, dlatego że ich działalność była do tego stopnia istotna, że ludzie sami z siebie przekazywali darowizny na ich działalność. I te właśnie organizacje teraz zajmują należne im miejsce. Oczywiście przy ogromnym wsparciu Narodowego Instytutu Wolności, bo ta instytucja, która jest teraz budowana zresztą przecież we współpracy z tymi organizacjami, ma w swoim zamierzeniu wspierać organizacje tworzące się oddolnie. Czyli zrobić coś zupełnie innego niż Fundacja Batorego. Wspierać to, co już istnieje, zamiast wymyślać coś nowego.
To w przypadku Fundacji Batorego no mamy jakby do czynienia z dużą fundacją, która właśnie jakby też pozyskuje środki zagraniczne, ale istnieje dużo fundacji, dużo organizacji, które tak naprawdę utrzymują się dzięki dotacjom z budżetu państwa. I właściwie tutaj się rodzi takie pytanie, czy te instytucje można nazywać w pełnym sensie tego słowa organizacjami pozarządowymi, czy nie są to organizacje, które po prostu prywatyzują pewne zadania, które państwo im zleca, ale tak naprawdę są w pełni zależne od budżetowania, od budżetu państwowego. Czy to jest jakby taki proces, czy temu te organizacje pozarządowe rzeczywiście powinny służyć? Właśnie takim realizacją zadań, które państwo im zleca, ale jakby też przekazuje środki.
Ale dotychczas przez całą trzecią RP te organizacje no, pod parasolem liberałów, one sobie nie poradziły i to mówią wszystkie raporty, które są przygotowane przez fundacje czy stowarzyszenia z tamtej strony, więc po prostu trzeci sektor, on został zbudowany i to też dzięki dużej pomocy Wojciecha Jaruzelskiego i odchodzącej ekipy PZPR-owskiej jeszcze, bo warto tutaj przytoczyć, że ustawa o fundacjach powstała w 1984 roku, a ustawa o stowarzyszeniach powstała 7 kwietnia 1989 roku, czyli to jeszcze było przed czerwcowymi wyborami i powstaniem Sejmu Kontraktowego. Więc to było też przygotowywane obok ustawy Wilczka gospodarczej, obok ta cała transformacja i na tą całą transformację składał się też trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie, które w ogóle tą nazwę narzucili komuniści. Nie strona solidarnościowa, bo nie używała tego pojęcia. To była Rzeczpospolita, samorządna, koncepcja Jacka Kuronia, ale to chcąc nie chcąc, tak wyszło, że to komuniści zarzucili to, ten termin. No i to się tak potoczyło i przez całe lata 90. i część 2000 w zasadzie nic się nie zmieniło. Oczywiście tam była ustawa o 1% i tak dalej, nowelizacja ustawy o fundacjach, ale w zasadzie ten cały sektor ciągle boryka się z tymi samymi problemami, czyli uzależnienia od środków samorządowych czy rządowych.
To ja mam teraz takie pytanie, skoro wskazaliśmy na ten moment, kiedy zaczyna się rzeczywiście taki ruch oddolny tworzenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego, to pytanie jest takie, czy teraz, kiedy państwo jakby zaczyna poświęcać uwagę właśnie, też pewnie słusznie, tym organizacjom konserwatywnym, prawicowym, czy nie kryje się tutaj takie niebezpieczeństwo, że ten ruch oddolny zostanie właśnie jakoś też, można powiedzieć, wejdzie trochę w te kolejne takich organizacji, które są uzależnione od budżetu państwa? Czy straci, czy ta dynamika, która się po 2010 roku pojawiła, oddolna, no jakby nie, trochę jakby nie zgubi się w tym takim, można powiedzieć, oficjalnym nurcie? Pan prezes Jerzy Kwaśniewski, bardzo proszę.
Muszę powiedzieć, że bardzo się tego obawiam. I będziemy z całą pewnością ściśle obserwować działalność Narodowego Instytutu Wolności. Instytut Ordo Iuris nigdy nie korzystał i nie będzie korzystał z środków publicznych, ale z drugiej strony rzeczywiście znacząca część polskich organizacji społecznych, również tych po prawej stronie, czy tych, które po prostu realizują jakieś potrzebne cele lokalne czy ogólnopolskie, są od tych środków uzależnione, co niekoniecznie jest złe. Bo w wielu sytuacjach wydatkują te środki i zarządzają nimi o wiele skuteczniej niż zrobiły to jakiekolwiek agendy publiczne państwowe. Po prostu organizacje społeczne w dużej mierze opierają się o działalność wolontariuszy, opierają się o działalność ludzi zapalonych do realizacji celów statutowych i te środki są w stanie spożytkować o wiele lepiej niż urzędnicy. Inna rzecz, że to jest pewna specyfika działalności organizacji społecznych europejskich, które często korzystają z środków publicznych i budżety bardzo wielu europejskich państw przewidują duże rzeczywiście obszary do wydatkowania przez organizacje społeczne. A w tym samym czasie organizacje chociażby w Stanach Zjednoczonych z reguły korzystają z darczyńców, nie wyciągają ręki po środki publiczne i to tam się rodzi ta sztuka fundraisingu, czyli przekonywania darczyńców o tym, że realizacje pewnych projektów są ważne, że warto na nie włożyć środki, a następnie cała sztuka rozliczania się i transparentności organizacji społecznych po to, żeby nie stracić zaufania.
Czyli ale można powiedzieć, cała kultura organizacji pozarządowych. Proponuję, byśmy zrobili tutaj małą przerwę na muzykę i za chwilę wrócimy do rozmowy na temat organizacji pozarządowych.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiamy o trzecim sektorze, organizacjach pozarządowych, ale o pewnych patologiach w tym trzecim sektorze. W pierwszej części mówiliśmy o tym, że ideologiczna strona lewicowo-liberalna jakby zawłaszczyła, przejęła ten sektor w pierwszych dekadach trzeciej RP, że on jakby odradza się jako taki oddolny, też jakby uwzględniający inne opcje światopoglądowe nurt po 2010 roku. Ja chciałbym teraz przejść do problemu politycznego wykorzystywania organizacji pozarządowych i chciałbym się odnieść do tekstu z 2008 roku, napisanego przez Jacka Mazierskiego, nieżyjącego już niestety dziennikarza, który zbadał wybory w 2007 roku i stwierdził bardzo ciekawą zależność pomiędzy Fundacją Konrada Adenauera, I powstałą tuż przed wyborami, miesiąc przed wyborami, organizacją pozarządową, która się nazywała Forum Obywatelskiego Rozwoju. To była organizacja założona przez Leszka Balcerowicza, powiązana właśnie, której partnerem była Fundacja Adenauera. I jak dowodzi Jacek Maziarski, właściwie ta organizacja została powołana po to, żeby zbudować koalicję innych organizacji pozarządowych. Ta koalicja nazywała się koalicją 21 października i co ona miała na celu? Otóż miała na celu z jednej strony aktywowanie młodych ludzi do wzięcia udziału w wyborach, ale też jakby już w konkretnym celu i z konkretnym przekazem. Nie z przekazem neutralnym zachęty do wyborów, tylko właśnie jakby z misją odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. W ramach tej koalicji powstawały wręcz hasła wyborcze i powstało też takie hasło, które no, było takim słynnym hasłem tamtej kampanii: zabierz babci dowód. Chodziło o to, żeby wyeliminować osoby starsze, żeby jakby stworzyć takie napięcie między pokoleniami, utożsamić właśnie władzę Prawa i Sprawiedliwości z tą starszą grupą wyborców i głosować przeciwko nim. I tutaj no, rodzi się takie zasadnicze pytanie, które też Jacek Maziarski stawia, że mieliśmy do czynienia w gruncie rzeczy z manipulacją wyborczą, gdzie została powołana organizacja, która nie była kojarzona z partią polityczną, a która realizowała po prostu partyjną kampanię wyborczą. Kwestia jest też środków finansowych, które w przypadku takich fundacji, organizacji pozarządowych nie są rozliczane, nie ma obowiązku rozliczenia, tak jak w przypadku partii politycznych biorących udział w kampanii wyborczej. Pytanie jest takie, bo to jest 2007 rok. Czy dzisiaj jesteśmy zabezpieczeni przed takimi działaniami, przed takimi manipulacjami wyborczymi właśnie ze strony instytucji pozarządowych, które właściwie wcielają się w rolę partii politycznych?
Zwróćmy uwagę, że to, o czym pan mówi z Forum Obywatelskiego Rozwoju, to jest doskonały przykład tworzenia pozornej organizacji społecznej przez kilku liderów politycznych, tutaj na czele z Leszkiem Balcerowiczem, którzy wymyślają organizację społeczną, organizują jej finansowanie i następnie stwarzają pozory ruchu oddolnego. To właśnie jest model Fundacji Batorego. To jest model bardzo specyficzny również dla organizacji inspirowanej przez George'a Sorosa. I wydaje się, że do dnia dzisiejszego nie ma żadnej metody ochronienia naszej polityki, naszych wyborów i naszego społeczeństwa obywatelskiego i tych młodych organizacji, które się rodzą, przed pojawieniem się takich wielkich, dominujących, bogatych organizacji, które będą pozornie neutralne, a w praktyce będą kontrolowane z zagranicy poprzez bardzo poważne środki finansowe. Próbkę tego mieliśmy w 2016 roku. Wystarczyło zbadać sprawozdania finansowe, co zrobili nasi analitycy w Instytucie Ordo Iuris, sprawozdania finansowe organizacji feministycznych związanych z Open Society George'a Sorosa, które chwaliły się w swoich sprawozdaniach finansowych za 2016 rok z tego, jak wielkie kwoty przekazały na organizację czarnych marszów w Polsce. I że to właśnie dzięki tym kwotom udało się zainteresować takie zagraniczne gazety jak Newsweek na przykład promowaniem czarnych marszów i organizowaniem tego ruchu, który oczywiście trafił na podatny grunt, ale miał swoje wyraźne finansowanie w kwocie co najmniej miliona złotych wpompowanego w przeciągu kilku miesięcy z zagranicy.
Tutaj pan Jerzy Kwaśniewski mówił o tych niedawnych wydarzeniach. Ja tylko jeszcze wrócę do tego Forum Obywatelskiego Rozwoju, bo tutaj rzeczywiście osoby, które znajdują się w Radzie Fundacji Batorego, to są podobne osoby, też Andrzej Olechowski, który również brał udział w tym przedsięwzięciu z 2007 roku, ale tam było mnóstwo fundacji, na przykład też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy włączyła się w tę koalicję antypisowską koalicję 21 października. Ja tylko może też powiem, że bo mówi się o takim, o roli tych fundacji, organizacji, które mają jakby ten język debaty publicznej no, prowadzić na wyższy poziom, dbać o jakość debaty publicznej, a tam właśnie w ramach tej koalicji, w której znalazło się wiele osób z dawnej Unii Wolności, były tworzone hasła takie jak na przykład skończyliśmy kwakać ze wstydu przed całym światem, czy wybory w Polsce kraju kaczorów, czyli takie bardzo prostackie, można powiedzieć, hasła, które właśnie ta grupa intelektualistów tworzyła i sprzedawała je młodym ludziom poprzez właśnie taką bardzo jakby szeroko rozgałęzioną propagandę, media, nawet do szkół, do osób też poniżej tego wieku wyborczego były te hasła kierowane, więc tutaj właściwie czy mamy taką powtórkę z rozrywki w przypadku tych czarnych marszów i działalności organizacji feministycznych, pan Marcin Kuberka?
Znaczy stałym elementem jest tych organizacji lewicowo-liberalnych jest ukrywanie w ogóle swoich intencji i w ogóle tym, że oni mają jakąś ideologię. To zazwyczaj jest tak, że to jest jakaś prawicowa organizacja, oni, czy gazety, czy media liberalne mówią o prawicowy dziennikarz, prawicowy działacz, organizacja konserwatywna, narodowo-konserwatywna, faszystowska i tak dalej, itp. itd. A oni, my jesteśmy zwykłą organizacją. Wolność, równość, braterstwo. Oczywiście.
Czyli neutralność, tak, to wyglądało.
To jest stały element. Mi się wydaje, że to jest w myśl tej idei Gramsciego, tego włoskiego ideologa, przejść przez instytucje i nimi zawładnąć i też zmienić znaczenie wypowiadanych słów i symboli. Więc jeżeli, bo też się zastanawiam, dlaczego te organizacje są tak silne na Zachodzie. No bo tam, jeżeli zniszczono kościoły, osłabiono je, powiedzmy osłabiono, zniszczono, to może przesada. Czyli te organizacje przejęły też część rzeczy, których dawniej zajmował się Kościół. No ale mają swój program, swoją agendę wyraźną, zmiany i wspierania mniejszości, jakiejkolwiek mniejszości, ale no to, że to może nie jakikolwiek, ale to wiadomo, seksualnych i teraz jest problem imigrantów. Moim zdaniem tylko jawność. Im więcej jawności w Polsce, mówienia o tym, rozliczania tych organizacji, to jest jedyna rada, no bo oczywiście można z nimi walczyć w skrajnych jakichś przypadkach i tak dalej, no ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Tylko jawność, jak najwięcej jawności.
To powiedzmy teraz o sprawie takiej najbardziej aktualnej, czyli Fundacji Otwarty Dialog i związanej z tą fundacją osoby Ludmiły Kozłowskiej, która ostatnio została wydalona z Unii Europejskiej, wpisana po prostu na listę osób niepożądanych. Właściwie jaką rolę ta fundacja odgrywała, bo ona no, była mocno promowana w mediach, przyciągnęła wiele znaczących osób. Zresztą pod wnioskiem domagającym się przywrócenia, czy jakby uchylenia tego zakazu wjazdu do Unii Europejskiej podpisało się wielu polskich intelektualistów, osób z życia publicznego ze znanymi nazwiskami. Jaką ta fundacja pełniła rolę, otwarty dialog. Jak do tego doszło, że taka fundacja właśnie z osobą, która no, budzi wiele wątpliwości, stała się jedną z ważniejszych fundacji, organizacji pozarządowych w polskim życiu publicznym?
No właśnie w Polsce dużo osób się chyba nad tym zastanawia, bo cała sprawa z Fundacją Otwarty Dialog zaczęła się w czasie z Majdanu w Kijowie w 2014, tak? Bo wojna wybuchła w 2014, tak, no, to Majdan wybuchł w listopadzie 2013 roku. I z tego, co na przykład Agnieszka Romaszewska, szefowa TV Bielsat, specjalistka od spraw wschodnich, no to fundacja Ludmiły Kozłowskiej, ona miała bardzo dużo pieniędzy, załatwiła hełmy, i kamizelki kuloodporne w czasie konfliktu, co zrobiło duże wrażenie. Robili rzeczy, których inne fundacje nie potrafiły albo nie były w stanie. I mija kilka lat, 2016 jest ten konflikt grudniowy pod Sejmem i nagle objawia się Bartosz Kramek ze swoim tekstem.
Czyli mąż Ludmiły Kozłowskiej.
Tak, mąż Ludmiły Kozłowskiej ze swoim słynnym manifestem zatrzymać, wyłączyć rząd. No i odtąd się zaczęła tutaj ta historia polska tej fundacji, która no naprawdę trudno powiedzieć, dla kogo pracuje, kto ją finansuje tak naprawdę, bo to wszystko mamy jakieś domysły z różnych tekstów publikowanych.
Autor strony facebookowej rosyjska Piąta Kolumna w Polsce, Marcin Rej, badał źródła finansowania, zrobił bardzo taki szczegółowy raport na ten temat i właściwie wskazał, że no, główne źródła to są powiązania rodzinne, przede wszystkim działania biznesowe Petro Kozłowskiego, brata Ludmiły Kozłowskiej, który prowadzi wiele firm współpracujących między innymi z realizujących zamówienia dla armii rosyjskiej i to właściwie jakby jego pieniądze głównie finansują te fundacje.
A jednocześnie ten brat podobno przebywa w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę trudno powiedzieć, ona sama Kozłowska przecież została sfilmowana z oligarchą Muchtarem Ablazowem, który podobno wyprowadził z mołdawskiego systemu bankowego miliard dolarów, bo on był prezesem tego banku. I chyba został skazany przez Francję, więc sprawa jest naprawdę...
Ja mam pytanie do pana prezesa Kwaśniewskiego. Jak inne państwa radzą sobie z takimi przypadkami? Bo to chyba nie jest normalne, że fundacje mające takie niejasne finansowanie pochodzące od obywateli obcych państw o niejasnych interesach, no można powiedzieć, bardzo szybko stają się popularne, przyciągają wiele osób ważnych dla danego społeczeństwa. Jak inne państwa radzą sobie z takimi sytuacjami?
To jest o tyle trudne, że trzeba tutaj pogodzić dwie wartości. Z jednej strony nie można poddać organizacji społecznych nadmiernemu nadzorowi, bo cała zaleta posiadania organizacji społecznych to kontrola, jaką one sprawują w systemie demokratycznym nad władzą. Więc jeżeli nadmiernie poddamy kontroli i weryfikacji ich działalność, to szybko okaże się, że będzie im trudno zgromadzić środki na normalne funkcjonowanie. Z drugiej strony organizacje społeczne w bardzo wielu sytuacjach mogą być rzeczywiście piątą kolumną. Taką metodą pompowania pewnych środków, aby wpłynąć na politykę wewnętrzną kraju, gdzie w szczególności w kraju, gdzie żywioły polityczne są tak mocne jak w Polsce, często wystarczy być może relatywnie niewielka kwota, żeby wpłynąć mocno na przykład na sondaże wyborcze, szczególnie w wrażliwym momencie. I dlatego często obserwuje się przepływy zagraniczne do organizacji społecznych. I to z jednej strony oczywiście jest zadanie dla służb, ale z drugiej strony dla władzy chociażby jest to przedmiot właściwych regulacji publicznych, które zobowiązują organizacje społeczne do ujawniania zagranicznych źródeł dochodów i darowizn i w ten sposób pozwalają jasno zweryfikować, kto jest rzeczywiście utrzymywany przez rodaków, a kto czerpie te środki z organizacji, które mają jakieś inne cele ustalone w zagranicznych statutach.
Czy na koniec może takie pytanie zadam, czy systemy demokratyczne paradoksalnie nie są w jakim stopniu bezbronne wobec takich organizacji? Bo tutaj pan powiedział o tym właśnie takim balansowaniu. No, można powiedzieć, że z jednej strony systemy autorytarne, które bardziej ściśle kontrolują, ograniczają tę strefę, ale jednocześnie powodują, że trudniej w ten sposób oddziaływać na politykę państwa. No i z drugiej strony mamy właśnie system demokratyczny, który musi, no tak by wynikało z tego, z zasady, pozostać w jakimś stopniu bezbronny. To może na koniec takie pytanie, bardzo poproszę najpierw pana Marcina Kuberkę.
No tak, no to jest ciągła gra różnych sił, czy to wewnątrz kraju, czy międzynarodowych, więc tutaj nie ma jakiegoś złotego środka, czy ustawy, którą można raz na zawsze załatwić ten problem, no to jest... Ciągła i to każdy kraj się zmaga z takimi problemami. Stany Zjednoczone chyba są najlepsze tego przykładem, ale ta demokracja naprawdę funkcjonuje. Funkcjonuje, jeżeli nawet dochodzi do jakichś nieprawidłowości, wielkich afer, to jest rozliczany w przeciwieństwie, ja już nie mówię o Polsce, w przeciwieństwie do całej Unii Europejskiej. Tu jak wybucha skandal, to w zasadzie on się jakoś rozchodzi. On jest nieprzerobiony, nie wyciąga się z tego wniosków. Nie powstają żadne filmy, żadne... Przecież Amerykanie cały czas kręcą o tych swoich skandalach i sami budują tą demokrację. A Unia Europejska, czy to w całości, czy pojedyncze państwa... Ja w życiu nie widziałem żadnego takiego filmu, żadnej jakiejś opowieści na ten temat. A to przecież dotyka całej Europy. To jest trochę szerszy temat.
To pytanie do pana prezesa Kwaśniewskiego. Czy może wyjściem jest organizowanie, czy powstawanie takich instytutów jak Ordo Iuris, który właśnie kontroluje też, jakby jest takim czynnikiem społecznym, który sprawdza te źródła finansowania innych organizacji?
Wydaje się, że w ogóle w systemie demokratycznym są dwa takie właściwe obszary kontroli nad społeczeństwem obywatelskim. Jednym są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które obserwują, co się dzieje, alarmują opinię publiczną, a drugim jest prasa, a szerzej media, które, no tak jak świadczy o tym chociażby dzisiejsza rozmowa, patrzą intensywnie na to, co się dzieje w kraju, kto wpływa na politykę i ujawniają prawdę o przepływach finansowych, które za tym stoją, bo cała siła organizacji, które zostałyby powołane w takich nieszczerych celach wpływania na politykę środków zagranicznych, pryska w chwili ujawnienia. Jeżeli ujawnimy, co za nimi stoi, ich siła znacząco spada, a zarazem, jeżeli nie wdrożymy jakichś regulacji twardych ustawowych, to pozwalamy działać organizacjom społecznym, które naprawdę budują nasze społeczeństwo, bo pamiętajmy, że teraz mówimy o organizacjach, które działają na poziomie krajowym, polityki krajowej, ale organizacje społeczne to są też te niewielkie podmioty, które działają na rzecz gminy, które prowadzą domy samotnych matek, które świadczą jakąkolwiek pomoc charytatywną dla rodzin w kraju. Także nie należy również wylać dziecka z kąpielą.
To jest dobre podsumowanie, żebyśmy też pamiętali, mówiliśmy o tych fundacjach, organizacjach, no, które nie zawsze działają zgodnie ze swoimi celami, które przynajmniej publicznie deklarują, mają pewne ukryte intencje, czy też ideologiczne cele, ale tam te mnóstwo organizacji pozarządowych działających na szczeblu lokalnym, które wykonują bardzo dobrą robotę, też muszą być docenione, więc tutaj też to ważne chyba, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby nie traktować tego całego trzeciego sektora jako właśnie taką piątą kolumnę. To nie byłoby intencją i wnioskiem dobrym z naszej audycji. A przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o pewnych patologiach w trzecim sektorze, w organizacjach pozarządowych. Moimi gośćmi byli pan Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I pan Marcin Kuberka, dziennikarz. Dziękuję. Dobranoc państwu. Zapraszam do Arsenału Kultury za tydzień.
Arsenał Kultury.